Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z psychologią wśród ludzi. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, specjalistą w zakresie higieny cyfrowej i gier komputerowych, a to jest podcast, w którym opowiadam o tym, czym się zajmuję, czyli o psychologii właśnie, jak używać wiedzy psychologicznej, jak rozwijać swoje umiejętności miękkie, żeby nam się wszystkim żyło lepiej. Temat dzisiejszego odcinka jest bardzo przyjemny, a jednocześnie bardzo kontrowersyjny, mianowicie korzyści wynikające z gier komputerowych. Jako że wiele osób ma o grach bardzo negatywne mniemanie i bardzo niewielkie pojęcie odnośnie tego, co one właściwie mogą dawać i jak dużo dobra wnoszą w życie ludzi, nawet ludzi, którzy nie grają w taki sposób stricte zorganizowany, czy nawet ludzi, którzy nie mają jakiejś dużej wiedzy odnośnie zdrowia psychicznego. Po prostu zwykli ludzie, którzy pasjonują się kulturą cyfrową, którzy miło spędzają czas, rozwijają przez granie w gry szereg bardzo ważnych umiejętności i to jest piękne i jest w tym dużo jakości. I dzisiaj o tym wszystkim będę bardzo szczegółowo opowiadał. Będę o tym szczegółowo opowiadał, dlatego że część treści, którą dziś wspomnę, pojawiła się w poprzednich odcinkach, w których opowiadałem o korzyściach z higieny, ogólnie z mediów cyfrowych i w którym opowiadałem ogólnie o grach komputerowych, więc to się trochę zazębia. Natomiast myślę, że warto ten aspekt korzyści pogłębić. Będę odnosił się do kilku artykułów naukowych, będę odnosił się do wielu historii, czyli dowodów anegdotycznych. Będę odnosił się do moich własnych doświadczeń. Także tu jest po prostu dużo treści, którą mam do przekazania. I to jest też coś ciekawego, że naprawdę nie byłem pewien, czy ja zdążę się wyrobić z tym podcastem, dlatego że mam niezwykle napięty tydzień. Natomiast no, usiadłem sobie i zacząłem oglądać z odtworzenia Ligę Mistrzów i AFC w grze komputerowej, tak jak dorosłe chłopy grają w piłkę nożną na kompach o całkiem niezłe pieniądze. No i stwierdziłem, że w międzyczasie porobię notatki do tego podcastu i zobaczę, co mi wyjdzie. W ciągu bodaj godziny myślę, że całość odcinka zaplanowałem i z dużym prawdopodobieństwem zaplanowałem więcej kontentu, niż będę w stanie w tej godzinie zmieścić. Zaczynajmy. Zacznijmy od powtórki standardowo, od powtórki tego, co było w poprzednich odcinkach. Dokładnie w poprzednim jednym odcinku. Opowiadałem tam o tym, że występują trzy duże typy gier. Należy to odróżnić od gatunków gier, dlatego że gatunków jest bardzo dużo i ten podział gatunkowy jest tak na dobrą sprawę nieścisły i nikt takiej teorii jak w przypadku teorii literatury nie spisał. Natomiast te trzy główne typy gier to są gry strategiczne, symulacyjne, które są podobne do jakichś materiałów edukacyjnych czy po prostu symulujących rzeczywistość. To są gry fabularne, którym jest najbliżej do książek, filmów, i to są gry e-sportowe, którym jest najbliżej do sportu. I w tym podziale większość gier nam się zmieści. Oczywiście mamy też gry edukacyjne, gry MMORPG, które są gdzieś pomiędzy fabularnymi a e-sportowymi, gry mobilne różnego typu, które właściwie trochę nie wiadomo jak zakwalifikować, bo dużo w nich jest codziennej rutyny, trochę w nich jest rywalizacji, dużo jest w nich zagrożeń. W każdym razie większość gier da się w te kategorie wpasować. Opowiadałem też o trzech podstawowych potrzebach, które zaspokajają nam gry. I tutaj gry w znaczeniu znacznie szerszym niż tylko programy komputerowe. Tym zajmuje się nauka zwana ludologią, czyli dlaczego ludzie grają w gry. Od igrzysk olimpijskich, starożytnych, przez kości, przez turnieje rycerskie, karty, planszówki, aż do gier komputerowych, zaspokaja to trzy główne potrzeby. Potrzeby społeczne, czyli socjalizację, potrzeby edukacyjne, wiedzowe, rozwojowe, rozwój umiejętności i potrzebę rozrywki, która jest też niebagatelna i istotna. Także to tytułem przypomnienia. I zaczniemy naszą wymieniankę zalet od umiejętności twardych. Tu będę odnosił się głównie do gier symulacyjnych i strategicznych. O co chodzi z umiejętnościami twardymi? Jest to bardzo proste. Mianowicie, jeżeli ktoś gra w grę, w której kieruje ciężarówką, uczy się kierować ciężarówką. Jeżeli ktoś gra w grę, w której zarządza firmą, uczy się zarządzania firmą. Jeżeli ktoś gra w grę, w której zarządza drużyną piłkarską, uczy się zarządzania drużyną piłkarską. Jeżeli ktoś gra w grę, w której kieruje starożytnym Rzymem, uczy się historii. Czy którym kieruje średniowieczną Anglią, też uczy się historii. Teraz możemy pomyśleć, bo te gry są takie proste, banalne, głupie. No właśnie, gry symulacyjne osiągnęły ogromny poziom szczegółowości i biegłości. Oczywiście to zależy od konkretnego tytułu. Są tytuły, które są mega uproszczone i nie niosą ze sobą wiele wiedzy, umiejętności. Natomiast jest dużo tytułów, które mają niezwykle wysoki poziom szczegółów i niezwykle wysoki poziom jakości, zarówno graficznej, gameplayowej, jak i logicznej. I to jest wszystko prawda, że kierowcy ciężarówek grają w Euro Truck Simulator 2, że dzieciaki, czy młodzież, która ma bardzo dobre wyniki z historii, faktycznie gra w gry o charakterze historycznym. Ba, to są jeszcze lepsze rzeczy. Wielu dobrych graczy konkretnych symulatorów czy konkretnych strzelanek, a strzelanek na rynku jest bardzo dużo, jest zatrudnianych przez armie światowe do kontroli dronów. Dlatego, że w przeciwieństwie mają oni lepszą umiejętność zarządzania ryzykiem niż przeciętny żołnierz. Mniej się boją i są w stanie po prostu wykonywać akcje skuteczniej. Szereg menadżerów piłkarskich grało w Football Managera. Ba, co najmniej dwie osoby dzięki graniu w Football Managera zostały profesjonalnymi menadżerami piłkarskimi. Także gry symulacyjne mają ogromną moc uczenia wiedzy twardej, umiejętności twardych. Używa się tych gier też do rozwoju, używa się też tych gier w edukacji. Bardzo często się Minecrafta używa w edukacji na temat takiej wyobraźni przestrzennej, budowania, tworzenia. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo jakości, możliwości. Także te umiejętności twarde, wiedza branżowa jak najbardziej są jedną z zalet korzystania z gier. Drugą taką dużą grupą, o której dziś opowiem zalet, są zalety związane z konkretnym aspektem wiedzy twardej, mianowicie z aspektem informatycznym wiedzy twardej. Granie w gry przyczynia się bardzo mocno do tego, że dany człowiek siłą rzeczy zaczyna interesować się zarówno hardwarem, czyli tym, jak komputery, konsole, smartfony są skonstruowane, bo taki gracz musi ten sprzęt sobie zakupić i o niego dbać, bo to jest mu potrzebne, żeby realizować swoją pasję. To siłą rzeczy się interesuje, jak ten sprzęt wygląda w pewnym momencie. A często zajmuje się też modyfikacją tego sprzętu, żeby na przykład wydać na niego mniej pieniędzy i uzyskać lepsze efekty. I to może się przenieść potem na pracę. Tak? Taka osoba może zostać na przykład serwisantem albo sprzedawcą. Ale to jeśli chodzi o hardware, potem jest jeszcze software, czyli oprogramowanie. Bardzo często gracze, którzy mają umiejętności w tym zakresie, zostają tak zwanymi moderami. Piszą oni program komputerowy zwany modem, czyli modyfikacje do gry. Te modyfikacje często za darmo każdy gracz może sobie pobrać, żeby w jakiś sposób zmienić swoje doświadczenie z grą. I te modyfikacje są nierzadko wybitne. Moim ulubionym przykładem jest modyfikacja Kroniki Myrtany do gry Gothic 2 Nozkruka. Nawiasem mówiąc, modyfikacja wydana bodaj 15 lat po premierze gry. Także całkiem sporo. Pozdrawiam tutaj bardzo serdecznie kolegę Michała Klawitera, który główną rolę w dubbingu tej gry stworzył. Chodziłem z nim do gimnazjum, więc ogrywanie tego było podwójną radością. Tak słyszeć głos kolegi w grze. Natomiast modyfikacje są świetne, bo one naprawdę zwiększają radość, zwiększają przyjemność, personalizują też grę. No i ludzie, którzy je piszą, bardzo często po pierwsze tworzą coś super, jakby tworzą coś kreatywnego, no a po drugie rozwijają swoje umiejętności, czy to wspomniane umiejętności aktorskie, czy to umiejętności z tak zwanego narrative designu, czyli pisania historii mniej więcej, czy to umiejętności z zakresu po prostu programowania, czy takiego user experience, też takich rzeczy związanych z tym, jak sprawić, żeby komuś się przyjemniej z programu korzystało. I to sprawia, że tacy moderzy bardzo często otrzymują potem pracę w game devie, czy ogólnie pracę jako programiści, bo to jest część ich portfolio po prostu. Także jak najbardziej tutaj te zdolności z zakresu hardware'u czy software'u, one występują. Tak, mi się przypomniało jeszcze, że chyba najlepszą modyfikacją, która kiedykolwiek została stworzona, to już jakiś spory czas temu, była Dota 2. Była Dota i potem Dota 2. To była modyfikacja do gry bodajże Warcraft 3, która była tak dobra, że przebiła popularnością grę i stworzyła osobny tytuł e-sportowy. Także niesamowita historia właśnie, jak modyfikacja stała się częścią głównego tytułu. Wiele modyfikacji zostało też pożartych potem przez wydawców. Nie wiem, na jakich zasadach biznesowych. Bethesda bodajże wprowadziła coś z takiego jak Creation Kit, tak? Czyli zaczęła te modyfikacje od społeczności niejako pobierać. Podejrzewam, że za jakimiś pieniędzmi i potem je sprzedawać, jeżeli są dobrej jakości. Praktyka cokolwiek wątpliwa etycznie. Natomiast ona też pokazuje, że twórcy gier, wydawcy gier, twórcy gier mają świadomość istnienia tych modyfikacji i że one są bardzo często dobrej jakości, że one bardzo często są używane i dodają dużo wartości użytkownikom. Trzecia duża grupa zdolności, umiejętności, korzyści wynikających z grania z gry to jest znajomość języków obcych. Teraz możemy, oczywiście ignoranci często będą mówić na zasadzie, o, bo teraz w epoce AI to wszystko można sobie przetłumaczyć. No nie, nie wszystko. Po pierwsze, jakość tego tłumaczenia jest nadal kiepska. Po drugie, uczymy, po drugie, my nie używamy języka w grach tylko jako odbiorcy, na zasadzie, że tylko coś czytamy, bądź tylko słuchamy. Owszem, jest to ważne, żeby czytać, bo w grach jest bardzo dużo tekstu, jest to ważne, żeby słuchać, bo w grach jest bardzo dużo tekstu mówionego. I to nie jest tak, że każda gra nauczy cię języka, jeśli tylko grasz w tym języku. Oczywiście język można sobie przestawić i można grać w języku, który ojczystym, a nie obcym. Natomiast to jest bardzo często zupełnie inne doświadczenie. Na przykład ja nie mogłem zdzierżyć polskiego tłumaczenia do Mass Effecta, było ohydne. I zupełnie nie pasowało i to najprawdopodobniej wynikało z tego, że aktorzy głosowi, którzy tam grali, całkiem nieźli, no po prostu byli źle potraktowani, nie dostali odpowiedniego przygotowania i nie mogli się dobrze nagrać. Bardzo dobre, że jest na przykład zrobiony Wiedźmin po polsku, nie? Granie w Metro po rosyjsku jest zupełnie inne niż po angielsku. Cyberpunk to w ogóle nie wiem, czy po polsku, czy po angielsku grać, bo to jest uniwersum z pogranicza dwóch światów. Bardzo często gry fabularne są tylko po angielsku, albo mają tylko polskie napisy, więc siłą rzeczy dźwięk, jeżeli dźwięk jest angielski, to siłą rzeczy się go uczymy. Albo modyfikacje są nieprzetłumaczone bardzo często. Jeżeli chcemy sobie to doświadczenie poprawić, to często przestawiamy język. Albo, i tutaj bardzo ważna sprawa, o której mało osób już nie znających się na grach wie, no że jeżeli dany tytuł nam się podoba i spędzamy w nim dużo czasu, to siłą rzeczy zaczynamy szukać o nim informacji, jakichś poradników, opinii. I one są bardzo często w formie albo rozmów na Reddicie, na Steamie, na portalach społecznościowych, które są też wyłącznie po angielsku bądź w innym języku obcym, albo w formie filmików na YouTubie, które też są bardzo często w języku obcym i tak średnio możemy je przetłumaczyć, bo to, co ostatnio YouTube wprowadził z automatycznym dubbingiem, no, jest bardzo słabe. Także języki obce jak najbardziej rozwijamy, jeżeli się interesujemy po prostu danym tytułem. Ba! Jest jeszcze jedna rzecz, o której w ogóle ludzie nie znający się na grach nie wiedzą, której w ogóle ludzie nie znający się na grach nie wiedzą. Mianowicie występuje ona tylko w niedużej grupie gier, w których niezbędna jest komunikacja głosowa. To są drużynowe gry e-sportowe i gry MMORPG. I tam ludzie, no dobra, może nie wyłącznie, ale głównie, i tam ludzie po prostu wchodzą na czat głosowy i rozmawiają ze sobą. Tak, w języku obcym. Ba, niektórzy nawet w języku obcym jak ja prowadzą grupy. I mówią innym, co mają robić w grze w komputer i uczą innych, jak grać w grę w komputer. I nabierają przez to pewności w mówieniu. Nabierają przez to pewności w posługiwaniu się językiem, której praktycznie nie da ci żaden kurs. Tak? Bo tu masz środowisko neutralne. Z jednej strony neutralne, z drugiej strony dość pobłażliwe wobec błędów. Z jednej strony naturalne, przepraszam, nie neutralne, tylko naturalne, z drugiej strony dość pobłażliwe wobec błędów. I w ogóle jest też dość duża dowolność, bo ty nie musisz tam od razu wejść i gadać i wszyscy będą na ciebie patrzeć i co ty wygadujesz, jakie błędy robisz. Bardzo dużo osób wchodzi na te czaty i na przykład tylko słucha albo odzywa się bardzo rzadko krótkimi komunikatami. To też jest w porządku. Nikt ich nic nie wyciąga i w ten sposób oni mogą powoli, spokojnie oswajać się z sytuacją, zanurzać się w sytuacji i z czasem mówić więcej, więcej, więcej i dzięki temu rozwijać swoją zdolność mówienia i słuchania w czasie rzeczywistym. Prawdziwego, żywego języka. Także języki. Języki obce bardzo dobrze też się rozwija podczas grania w gry. Okej. Przerwa muzyczna. Piosenka The Dragonborn Comes z trailera do gry The Elder Scrolls Skyrim. W wykonaniu Maluka. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient lord art. Believe, the dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know, the dragonborn's come. Witam po przerwie muzycznej i w tej drugiej dużej części podcastu. Dalej będę opowiadać o zaletach grania w gry. I teraz chciałbym poruszyć aspekt bardzo psychologiczny, czyli wszelkich zdolności miękkich, które granie w gry rozwija. Opowiadałem w tej pierwszej dużej części podcastu o zdolnościach twardych, czyli takich, które możemy zmierzyć i które są skoncentrowane na konkretnych aspektach. Czyli na przykład programowanie, obsługa ciężarówki, tak, wiedza historyczna, języki obce. Zdolności miękkie to jest trochę inna sprawa. Mianowicie zdolności miękkie my ich nie zmierzymy sensu stricte. Nie ma jakichś zestandaryzowanych testów czy egzaminów z tych zdolności i dlatego je nazywamy miękkimi, a twarde nazywamy twardymi. I to jest takie podstawowe rozróżnienie, skąd to się bierze. Wypisałem kilkanaście różnych zdolności i opowiem o każdej z nich, tak żeby po pierwsze dać znać ludziom, słuchaczom, ile tego jest, ile rzeczy my się możemy nauczyć dzięki grom i to jest niesamowite, ale też mieć taką świadomość, że te zdolności po prostu istnieją. I że my się ich uczymy tak trochę pasywnie, jak robiąc rzeczy, które nas interesują, bo oczywiście państwowa edukacja średnio sobie z tym radzi, nie? Jakby, to jest zresztą taki motyw, który gdzieś towarzyszy temu podcastowi od początku, że szkoła nie ma monopolu na edukację. Szkoła nawet nie ma monopolu na edukację w zakresie kilku kompetencji twardych, które chce nam podać, co nie znaczy, że jest bez sensu sama w sobie, natomiast jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo umiejętności, których trzeba się nauczyć, żeby dobrze żyć, czy warto się nauczyć, żeby dobrze żyć, których się nie nauczymy w żadnej szkole, czy w większości szkół. Dlaczego? No, można tutaj oczywiście zacząć od polityki, ale myślę, że to jest też kwestia taka, że tych umiejętności po prostu się trudno uczy w klasie. W taki zorganizowany sposób, wiecie, gdzie jest nauczyciel, grupa uczniów, że czasem wielu umiejętności się znacznie lepiej samemu nauczyć, robiąc rzeczy, które się lubi, i one będą wchodzić przy okazji. Dlatego bardzo ważne moim zdaniem jest, żeby pozwalać swoim dzieciom na rozwijanie pasji, bo one wtedy nabierają właśnie tych umiejętności. A jakie to umiejętności? No zaczniemy od półtwardych, jak planowanie i zarządzanie. Jeżeli ja gram w grę, w której chcę jak najwięcej na przykład pieniędzy wewnątrz gry, tak, zdobyć, to ja zaczynam liczyć i myśleć, co ja muszę zrobić, żeby w jak najkrótszym czasie jak najwięcej tych pieniędzy zdobyć. Bardzo często to dotyczy gier o charakterze ekonomicznym, ale też gier o charakterze RPG czy MMORPG, w których ta waluta do wymiany z innymi jest istotna. Takie pytania odnośnie tego, jak efektywnie zdobywać złoto czy doświadczenie w grach, pojawia się bardzo często. Pojawia się to też na przykład w takiej grze jak League of Legends, w której efektywne zdobywanie złota zmieniamy na przedmioty, a przedmioty nam znacznie ułatwiają, czy wręcz są niezbędne do tego, żeby dany mecz wygrać, bo to jest gra e-sportowa. Więc tam znowu to planowanie i zarządzanie zasobami, które mamy, planowanie, co chcemy zrobić krok po kroku, bardzo, bardzo pomaga i my się, jeżeli świadomie dobrze podchodzimy do danego tytułu, to my się tych umiejętności uczymy. Wspominałem o żołnierzach, wspominałem o tym, jak armie używają graczy jako operatorów maszyn, dlatego że gracze mają generalnie lepszą ocenę zagrożeń. Jeżeli ja jako gracz wchodzę do gry, w której mogę powtórzyć daną walkę, czy powtórzyć dane wyzwanie dzięki na przykład szybkiemu zapisowi, czy punktowi zapisu, to ja uczę się, jakie tam są zagrożenia, i wykształcam w sobie jakiś algorytm postępowania przeciwko tym zagrożeniom, żeby przeciwko tym wyzwaniom, żeby je przezwyciężyć, żeby wygrać, żeby zaliczyć etap. I to jest dokładnie to, czego wielu osobom w życiu brakuje, bo się ci ludzie za dużo boją. Boją się, bo nie mogli, nie mieli opcji sprawdzić na sucho, czy w bardziej bezpiecznych warunkach, jakie oferuje gra, a co jeśli mi nie wyjdzie? I jak zrobić, żeby mi wyszło? No, większość naszego lęku, czyli takiego strachu nieukierunkowanego na nic, bierze się z tego, że my nie wiemy, co nas czeka i nie wiemy, co mamy robić. Jeżeli my wiemy, co mamy robić i mamy krok po kroku wyznaczony algorytm postępowania, jest nam znacznie łatwiej te emocje wyregulowania się w ogóle mniej pojawiają i nam mniej przeszkadzają. Gracze mają też dobrą umiejętność zarządzania ryzykiem, zarządzania prawdopodobieństwem i minimalizacji ryzyka. Jako, że wiele gier jest opartych na mechanizmach losowych, czyli procent szans na trafienie krytyczne, jakieś mechanizmy z zakresu to zagranie jest bardziej ryzykowne, tu przeciwnik ma większe, mniejsze szanse na przechwycenie piłki i tak dalej. No to gracze uczą się to ryzyko minimalizować i tym ryzykiem zarządzać. To jest bardzo przydatna umiejętność na przykład wśród bankowców, wśród biznesmenów, także wśród żołnierzy w armii, nie? Minimalizujemy ryzyko, a jednocześnie nie boimy się skutecznych działań, które należy podjąć. Kolejna umiejętność miękka to jest samoświadomość. Jesteśmy świadomi swoich silnych stron i słabych stron i świadomi innych silnych i słabych stron. Bierze się to z tego, że w bardzo wielu grach mamy taką sytuację, że mamy takie okno postaci, ta postać ma jakieś określone umiejętności, czy ta jednostka w grach strategicznych, oddział wojskowy na przykład, ma określone silne strony, słabe strony. I dzięki temu, że my czytamy tę kartę postaci, czy tą kartę jednostki, my się uczymy ją wykorzystywać, jej silne strony, unikać tego, żeby przeciwnik czy sztuczna inteligencja wykorzystywała jej słabe strony. I dzięki temu możemy wygrywać kolejne walki i przechodzić kolejne poziomy. Jest tego na tyle dużo, że w pewnym momencie człowiek zaczyna myśleć trochę o innych ludziach wokół, jako właśnie o takich kartach postaci. I zaczyna dostrzegać, że każdy człowiek ma jakieś konkretne umiejętności na konkretnym poziomie, a inne umiejętności na innym poziomie. I to sprawia, że wielu graczy potrafi całkiem trafnie, z mniejszą liczbą złudzeń poznawczych niż niegracze, oceniać kompetencje innych ludzi. Gracze są w tym sensie znacznie mniej podatni na takie efekty sufitowe, na przykład podczas oglądania meczu będą bardziej doceniać umiejętności piłkarzy i znacznie mniej będą ich krytykować za głupie zagrania, dlatego że mają to poczucie, że to są już tam ludzie, którzy są odpowiednio kompetentni, że oni mają swoje silne, słabe strony. I to samo dotyczy swoich kompetencji. Że jeżeli ja osiągam pewną rangę w grze, jeżeli ja osiągam pewną umiejętność jako osoba, czy moja postać osiąga pewien stopień umiejętności, to ja nabieram pewności, że. Dobra, inaczej. Jeżeli moja postać w grze osiąga pewien poziom umiejętności, ja nabieram pewności, że ta postać jest w stanie przezwyciężyć kolejne, coraz to trudniejsze wyzwania, i ten proces możemy przenieść na swoje życie. Jeżeli ja uczę się kolejnych umiejętności, to mam sobie coraz większą pewność do przezwyciężania kolejnych wyzwań. Tylko ja muszę zauważyć to nabranie umiejętności. Ja muszę zauważyć, co jest dla mnie wyzwaniem osiągalnym, co jest nieosiągalnym. I przez to, że w grze wcześniej tego doświadczyłem na postaci, z którą się trochę identyfikuję, metodą czy przez taki proces relacji paraspołecznych, o których będę jeszcze trochę opowiadać, to potem mi jest łatwiej z postrzeganiem siebie jako osoby, która ma pewne silne strony, słabe strony, pewne kompetencje, nabiera pewnych kompetencji i może przezwyciężać wyzwania, które wcześniej były niedostępne. W dużym uproszczeniu, taka nasze życie to jest taka trochę gra RPG. Tak? Mamy jakiś ekwipunek, mamy jakieś swoje umiejętności, uczymy się nowych umiejętności, wcześniej nie umiemy pewnych rzeczy zrobić, a teraz, a potem pewne rzeczy umiemy zrobić. Także tutaj ta paralela jak najbardziej istnieje między jednym a drugim. Kolejną umiejętnością miękką, której się uczymy, to jest umiejętność regulacji emocji. Na temat regulacji emocji jest już osobny odcinek, natomiast jak najbardziej w grach jest ona potrzebna, dlatego że gry dają bardzo dużo emocji. No i żeby skupić się na rozwiązaniu kolejnego problemu, na przejściu dalej, na byciu lepszym, to ta regulacja emocji się przydaje. Gracze, podobnie jak sportowcy, myślą zadaniowo, czyli my chcemy osiągać jakieś cele, jakieś osiągnięcia w grach. Tak? To jest normalne. Nie? Jeżeli robimy coś, to coś sprawia nam frajdę, robimy tego więcej. Jak robimy tego więcej, chcemy być w tym lepsi. Jak chcemy być w tym lepsi, to szukamy jakichś rankingów, sposobów porównania osiągnięć, wyzwań. Nie? No i potem im dalej w to idziemy, tym więcej emocji się pojawia. No i dlatego te emocje uczymy się regulować zawsze w kontekście celów. Tak? Regulacja emocji bez celów nie istnieje. No i siłą rzeczy gracze uczą się te cele sobie wyznaczać. Często robią to kiepsko. I zwłaszcza w e-sporcie jest ten problem, że celem jest dywizja, a nie umiejętność, nie kompetencja. No, o tym będę opowiadać w odcinku o problemach związanych z grami. Natomiast jak najbardziej ten aspekt rozwoju regulacji emocji może wystąpić, jeżeli my no trochę z głową podejdziemy, z taką samoświadomością tego, co się dzieje z naszą psychiką do gry. To jest oczywiście związane z taką umiejętnością jak decyzyjność, nie? Czyli podejmowanie decyzji, że musimy coś wybrać. Musimy wybrać, że ja biorę tę postać, że ja tę postać ubieram w określony sposób, że decyduje się na taką, a nie inną strategię rozegrania walki, podejmuje taki, a nie inny wybór. Gracze są znacznie bardziej decyzyjni. Ja mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie nam mocno tej decyzyjności brakuje, że ludzie ogólnie boją się postawić na jakąś opcję, nie? Wybrać sobie zawód, wybrać sobie iść na randkę, nie iść na randkę, iść na spotkanie, nie iść na spotkanie, nie? Jakby tkwią w takim zawieszeniu, no a w grach się tej decyzyjności siłą rzeczy uczy, bo mam presję czasu, no i żeby coś osiągnąć, trzeba zdecydować. W te czy we w te można zdecydować dobrze, można zdecydować źle, ale trzeba zdecydować, nie? Także decyzyjność jak najbardziej. Wspomniana już przeze mnie komunikacja drużynowa, czyli zdolności komunikacyjnej. Tutaj też trzeba istotne rozróżnienie wprowadzić, no bo wiele osób mi zaraz powie, no a przecież w grach jest bardzo dużo flejmu, toksyczności, ludzie się wyzywają. No i to też jest prawda. Choć już trochę mniej niż to było kiedyś, myślę. Natomiast to są te kanały otwarte, nie? Komunikacji, gdzie ludzie też w ten sposób regulują swoje emocje. To nie jest dobra technika regulacji swoich emocji, jak wyzywanie innych. Natomiast w komunikacji zamkniętej, czyli tam, gdzie już są ludzie, którzy się konkretnie umawiają, tak, siedzą w takim środowisku, w jakiejś gildii, w jakiejś drużynie sportowej, umawiają się na konkretne godziny, na konkretne strategie, tam jak najbardziej ta komunikacja jest wyższej jakości. Oczywiście nadal są jakieś spory, nie jest ona jakby super czysta, natomiast ma wyższą jakość, często są różne niezłej jakości standardy przestrzegane przez lokalnego szefa, tak? Pilnowane przez lokalnego szefa zasady. To robimy, tego nie robimy. I dzięki temu komunikacja wewnętrznie wygląda nieźle. I my się uczymy zasad współpracy. Tutaj też warto dodać, że o ile w gry e-sportowe i w takie gry sportowe, drużynowe gra często młodzież i oni w ogóle często grają ze swoimi znajomymi ze szkoły, czy z podwórka, czy z innych miejsc, o tyle, ale z życia, tak, o to mi chodzi, o tyle w gry na przykład MMORPG, gdzie też ta komunikacja drużynowa jest bardzo, bardzo zaawansowana, jest jej bardzo dużo, gra bardzo dużo dorosłych, to często ludzi, którzy mają dzieci, a nawet wnuki. Więc też dlatego ta kultura komunikacyjna tam jest wyższa. No i to doprowadzi do tego, że gry pomagają w pewności siebie, nie? Pewności siebie. I jest też coś takiego, co nazywam doklejaniem nawyków. I to jest coś, co może być, podobnie jak wiele z tych rzeczy, które dziś wymieniam jako pozytywy, może być mieczem obosiecznym. To znaczy możemy sobie doklejać do naszych sesji gamingowych dobre nawyki. I na przykład między sesjami ćwiczyć, nawadniać się, medytować, nawet robić zadania domowe do szkoły, a możemy między sesjami robić rzeczy bardziej szkodliwe, czy po prostu robić za długie sesje grania i to po prostu nam przeszkadza. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś podejmuje światową decyzję, jest jakby zainspirowany tym, że chce coś trudnego w jakiejś grze osiągnąć, to ta osoba automatycznie zaczyna dbać też o inne aspekty życia, które jej w tym osiągnięciu pomogą. Na przykład zaczyna dbać o swoją dietę, zaczyna ćwiczyć, szuka znajomości, tak? Czyli mamy to zjawisko doklejania nawyków i tutaj ja bardzo często podaję swój przykład, że jeżeli ja się uparłem kilka lat temu, że ja chcę trenować i być lepszym w wirtualnej piłce nożnej, to po jakimś czasie wróciłem do grania w prawdziwą piłkę nożną. Bo to jedno z drugim jest powiązane. Potem wróciłem do ćwiczeń, potem zadbałem o swoją dietę. W dużej mierze i teraz mam już, wiecie, minus 18 kilo, nie? Schudłem z naprawdę paskudnej otyłości do mniej paskudnej otyłości. Jestem sprawniejszy, mam więcej energii, lepiej wyglądam. W dużej mierze dlatego, że postanowiłem sobie, że będę na jednym konkretnym przykładzie gry ćwiczył zdolności miękkie, ćwiczył oczywiście umiejętności grania w tę grę i to konsekwentnie realizuję, bo jest to dla mnie coś fajnego. O, oczywiście do tego też bardzo duży wpływ, dobry wpływ miała moja żona, którą poznałem, nawiasem mówiąc, dzięki grze komputerowej, a właściwie grze mobilnej za czasów COVID-a. To już osobna kwestia, także tutaj kończę ten aspekt umiejętności miękkich, które nabywamy dzięki grom i robię płynne przejście do kolejnej grupy zalet grania w gry, czyli do socjalizacji, ale to po przerwie muzycznej. Piosenka, czy właściwie utwór muzyczny z Gothica 3, Gelder Knight. Thank you. Socjalizacja to jest taki temat paradoksalny. Paradoksalny dlatego, że bardzo często się mówi, że gry przeszkadzają w socjalizacji i to jest częściowo prawda. W takim sensie ponownie, jak mówię, mamy do czynienia z mieczem obosiecznym, czyli tak, gry mogą przeszkadzać w socjalizacji, natomiast mogą też w tej socjalizacji bardzo mocno pomagać i z mojego doświadczenia one raczej pomagają niż przeszkadzają. To znaczy, jeżeli mówimy o przypadkach ludzi, którzy się izolują społecznie, bo grają w gry, to zazwyczaj oni nie izolują się społecznie, bo grają w gry, tylko izolują się społecznie, bo doświadczyli czegoś trudnego w swoim życiu i mają w sobie dużo lęku. A granie w gry jest po prostu sposobem na zabicie czasu wtedy. I nie jest fajne, jest, owszem, jest wtedy taką patologią, natomiast ona nie wynika z tego, że gra jest zła, tylko ono wynika z tego, że dany człowiek jest w trudnej sytuacji psychicznej, jest w kryzysie zazwyczaj. I ten kryzys może być spowodowany szeregiem różnych rzeczy, natomiast on zazwyczaj nie jest spowodowany grą. Czasem taki człowiek jest w kryzysie i dzięki poznaniu ludzi w grze, czy dzięki sukcesom w grze, z tego kryzysu wychodzi. Także tutaj trzeba zawsze patrzeć na człowieka całościowo, a nie tylko na zasadzie takiej behawioralnej, tak? Tylko widzimy zachowanie. Gra w gry, potem gra coraz więcej w gry, potem popełnia samobójstwo. No, tylko nie widzieliśmy tego, dlaczego, z czego to się wzięło. Nie widzimy tej serii parametrów, które większość psychologów zwróci uwagę, gdy taki człowiek przyjdzie do gabinetu, jak czy nie jest ofiarą przemocy, czy nie ma na przykład niezdiagnozowanych zaburzeń neurorozwojowych, czy ma jakiś pomysł na życie, czy komunikacja rodzinna jest w porządku, czy ma odpowiednią potrzebę autonomii i poczucie własnej wartości na dobrym poziomie. I zazwyczaj okazuje się, że te parametry takie psychologiczne, dobrostanu psychicznego, one już od dawna szorują po podłodze, a nawet i pod. I wtedy gra staje się po prostu jakąś formą ucieczki, ratowania się na ślepo, bo świat się zawalił, nie? Natomiast sama socjalizacja jest ogromna i no to jest nie tylko historia mojej żony, mojego najlepszego przyjaciela, których poznałem dzięki grom. To jest historia naprawdę wielu małżeństw, które zostały zawarte dzięki temu, że ludzie grali w grę. Głównie MMORPG znowu. Tam jest niesamowity świat. MMORPG, tak. Tam mamy na przykład sytuację, w której jak ktoś ze społeczności umrze, to w grze organizuje się jego pogrzeb. Gracze przychodzą w konkretne miejsce ustalone i tam stoją i jest taki kondukt pogrzebowy i on przechodzi i robią różne animacje z tym związane. Jakby to jest oznaka szacunku. Przyjaźnie, małżeństwa przyjaźnie zawierane dzięki grom, no i spotkania w rzeczywistości. To nie jest tak, że my tylko siedzimy przed kompami, każdy w swoim domu, czy przed konsolą. Gracze też się spotykają bardzo często. Takie dwie główne okazje to są turnieje e-sportowe i to są konwenty fantastyki. I ja w ogóle nagrywam ten odcinek pod koniec maja i niedługo mamy już kupione bilety, zresztą z żoną 19 czerwca jest Pyrkon, największy konwent fantastyki w Polsce. Jeden z większych na świecie. Bilety dość drogie, 270 zł za 3 dni. Hotelu w Poznaniu nie znajdziesz już chyba w tym momencie, przynajmniej w sensownej cenie. Dziesiątki tysięcy ludzi, młodych ludzi, poprzebieranych, kolorowych, prelekcje, spotkania z artystami najwyższej próby. I to nie tylko jest oczywiście wydarzenie dotyczące gier, tam jest wydarzenie dotyczące literatury również, planszówki, jest część naukowa, jest część artystyczna, także tego jest bardzo, bardzo dużo, no bo to wszystko jest też ze sobą przecież połączone, tak? Gry komputerowe przecież korzystają często i gęsto z nauki, często i gęsto z muzyki, z wiedzy historycznej, także tego jest bardzo dużo. No i to można dzięki też tym znajomościom tworzyć jakieś relacje biznesowe. Są przypadki ludzi, którzy poszli na rozmowy rekrutacyjne i dostali pracę dzięki temu, że akurat grali w tę grę, co osoba, czy co szef, który ich rekrutował, i znaleźli wspólną nić porozumienia dzięki temu. Oczywiście są ludzie, którzy dzięki graniu w grę potem się zgadali i zaczęli zrobić jakieś projekty informatyczne na przykład. Nie? Także tego typu socjalizacji jest bardzo dużo. Potem to są piękne wspomnienia, tak, z ludźmi, z którymi się dużo grało, z którymi współpracowaliśmy, trenowaliśmy razem. Być może udało się nam na przykład spotkać, pojechać na jakiś obóz, tak zwany bootcamp, czy nawet grać w gaming house'ie i tam trenować. Także jest to bardzo podobne do sportu konwencjonalnego czy do harcerstwa. Oczywiście troszkę trudniejsze logistycznie do zgrania, bo często ci ludzie, z którymi gramy, są z różnych krańców Polski czy nawet świata. Natomiast myślę, że jak najbardziej warto pamiętać o tym, że ten aspekt socjalizacji istnieje i on jest mocny. I on jest mocny też dzięki temu, że my możemy sobie wybrać ludzi, z którymi się zdogadujemy. Tak? Bo socjalizacja nie polega na tym, że dostajemy losowy przydział do danej grupy zwanej klasą w szkole, czy do danej grupy zwanej miejscem pracy, i z tymi ludźmi my jesteśmy zmuszeni się polubić. No, często okej, jakby to jest ważna umiejętność, współpraca z ludźmi, z którymi się średnio lubisz. Natomiast ważne jest też mieć ludzi, z którymi się lubisz, z którymi cię dużo łączy, i dzięki grom możesz takich ludzi znaleźć, a to wcale nie jest takie proste takich ludzi znaleźć. Także relacje. No i jeszcze jeden bardzo ważny aspekt gier, zaleta, są korzyści kulturowe. No i tak samo jak my mamy w szkole lektury szkolne, omawiamy teksty na języku polskim, tak samo gry komputerowe niosą dużą wartość kulturową ze sobą. Tam są postacie, te postacie uczestniczą w wydarzeniach, jest to oczywiście wizualne, są bardzo często wizualne reprezentacje, choć nie zawsze, są też gry z bardzo ograniczonymi wizualnymi reprezentacjami. No i wiecie, to są prawdziwe emocje, my się z tymi postaciami utożsamiamy, one są bardzo często wyrazicie napisane, świetnie zdubbingowane, i to jest właściwie to samo, co książka i film, w tym sensie, że poznajemy wspaniałą historię i ta historia w nas zostaje, no i to jest wartość kulturowa. Nie? Teraz pytanie w ogóle, po co my potrzebujemy wartości kulturowej? Po co my potrzebujemy w ogóle filmów, literatury i gier w tym znaczeniu? Ja myślę, że to jest w ogóle też myśl, którą chcę się podzielić, która też z jednej gry do mnie przechodzi, mianowicie z Mass Effecta, że jeżeli my rozwijamy technologię, tak, technologia nam pomaga w osiąganiu różnych celów, w zaspokajaniu potrzeb, natomiast jeżeli my rozwijamy technologię, a nie rozwijamy etyki, nie rozwijamy samoświadomości, nie rozwijamy takich umiejętności, takiej wiedzy o sobie, o swoich emocjach, o swoich o tym, co jest dobrze robić, co nie jest dobrze robić, to ta technologia może prowadzić do tragedii, może prowadzić do, często prowadzi do przemocy i do różnych dramatów. Natomiast jeżeli my rozwijamy jednocześnie technologię i etykę, to uczymy się też dobrze używać technologii. I jednym z najważniejszych sposobów na rozwijanie etyki jest rozwój kulturowy. I teraz to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie przeczyta, nie wiem, Biblii, czy lalki, czy Pana Tadeusza, czy nie zagra Wiedźmina, to nagle stanie się bandytą. Natomiast im więcej tekstów kultury taki człowiek zna, tym moim zdaniem lepiej mu się żyje. Tekstów kultury, no to naprawdę książki, filmy, gry, piosenki, wiersze, tak, to dużo rzeczy może być. Naprawdę lepiej się żyje, naprawdę więcej o świecie wie, o historii wie, znaczy jest w tym oczywiście dużo radości, dużo zwykłej przyjemności. Myślę, że po prostu warto o tę warstwę kulturową i wynikającą z niej warstwę etyczną dbać. I gry komputerowe jak najbardziej, tu gry fabularne głównie, jak najbardziej one pomagają. Warto też dodać, że wiele gier to nie tylko gry, nie? To są też książki, filmy i to wszystko się zazębia. No, żeby nie szukać daleko, Wiedźmin, tak? Warcraft, Gwiezdne Wojny, Harry Potter. To są, one mają i książki, i filmy, i gry napisane w tym samym uniwersum. Często dotyczą innych zdarzeń. No i to jest po prostu, wiecie, no nośnik, nie? To jest trochę po prostu inna forma. Ostatnim, już naprawdę ostatnim aspektem, bardzo krótko, który jest ważny, to jest po prostu to, że gry dają dużo rozrywki. I rozrywka jest ważna, po prostu jest potrzebą i trzeba sobie czasem odpocząć, trzeba sobie czasem zrobić przerwę, odejść od tej rzeczywistości zwykłej, wejść do rzeczywistości fantastycznej. I tu nawet Tolkien mówił o tym, że no w jego oczywiście mniemaniu mówił o fantastyce, nie o grach, ale mówił o tym, że no to jest potrzebne, tak? Przydatne i rozwojowe, żeby uciec ze świata realnego do świata fantazy na chwilę, spojrzeć przez to na ten świat realny z innej perspektywy i wrócić do niego z lepszymi emocjami, z lepszą perspektywą. I naprawdę do tego wszystkiego was gorąco zachęcam, zwłaszcza w sytuacjach, w których no, media społecznościowe nas nie tylko utrudniają nam tę ucieczkę, ale też jeszcze nas wprowadzają w świat fałszywy, nieistniejący i gorszy niż realny często, jeżeli nie mamy wytresowanych algorytmów. Także tak, wiedza branżowa, programowanie, hardware, software, języki obce, szereg zdolności miękkich, relacje z innymi, wartość kulturowa i po prostu rozrywka. Mnóstwo pięknych korzyści, które mamy dzięki grom, także jak najbardziej wszystko polecam, byle z odpowiednim podejściem, z odpowiednim przygotowaniem, a o tym, jakie zagrożenia i jak się przed nimi chronić i jak maksymalizować te korzyści, o których dzisiaj opowiadałem, będę opowiadać w następnym odcinku. Do usłyszenia.